Rozmawiamy o potrzebach ludzi starszych, o ich miejscu w naszym społeczeństwie. Temat, który wywołuje zawsze dużo, nie tylko emocji, ale przede wszystkim skojarzeń, bo my nawet poza anteną dorzucaliśmy ciągle jakieś nowe motywy, wątki, a sądzę, że to można byłoby ukroić tych audycji na dobre kilka nocy i to nie takich dwugodzinnych, tylko rzeczywiście pełnych. Samotność to jest temat, który ja wywołałem przed przerwą. Pojawił się także tutaj w naszych rozmowach. I trochę kolejny cytat, który znalazłem w internecie. Trochę taka diagnoza sytuacji. Mieszkamy i przechodzimy obok starszych osób i myślimy sobie, na pewno ktoś ich odwiedza. Przecież mają rodzinę. I mijamy ich, szybko zapominamy, a seniorzy rzadko przyznają się do tego. To jest to, o czym mówiliśmy. Pewien rodzaj wstydu też, czy jakiegoś takiego... No może po prostu wewnętrznej przykrości. Nie chcą mówić, że brakuje im rozmowy, towarzystwa, wspólnego spaceru, spotkania z innymi. I często są po prostu zamknięci w domu i godzą się ze swoim losem. Czy tak jest?
Tak się trochę zafrasowałem, jak pan redaktor tutaj mówi o tym, bo mam przyjemność być wolontariuszem też w jednym z domów pomocy społecznej i przebywają tam ludzie, którzy mają dzieci, mają wnuki. No ale wielu wśród nich jest takich jednak też osamotnionych w tym sensie, że nikt ich nie odwiedza, bo to, co było, co jest naturalną powinnością dzieci wobec rodziców, wnuków i tak, wnuków wobec babci, dziadków, to, co dla naszego pokolenia było oczywistością, dzisiaj niekoniecznie tak wszędzie jest. No skoro mama czy babcia z domu pomocy społecznej, to ja już to mnie zwalnia. Ja nie muszę się tym zajmować, bo to się ktoś inny tym zajmuje. No to jest straszne.
Tak, ale tutaj mówię tylko o tych funkcjach
tak,
czysto
jest,
takich
oczywiście, to
już fizycznych, fizjologicznych.
Tak. To już jest straszne. Jeżeli te osoby, o których wspomnieliśmy wcześniej, tych więźniach czwartego piętra, tych osamotnionych, z poczuciem takiego osamotnienia, takiego bycia niepotrzebnym nikomu, a tyle by się chciało powiedzieć innym, przekazać i nie bardzo jest komu, to warto... To, co kiedyś robiono, już nie mówię, żeby nachodzić kogoś, bo kiedyś to się w ogóle nie umawiało. Młodzi ludzie, jeżeli nas słuchają, to pewnie nie chcą wierzyć, że
można
się nikt nie umawiał. Tak, chodziło się do sąsiadów i się było. Niby to pod cukier, i tak dalej, ale się było. Dzisiaj mamy relacje, ale nie mamy więzi. Żebyśmy tworzyli te więzi jednak z tymi ludźmi, że trochę tak jak z tym ustępowaniem miejsca, jak zapukać do kogoś, zapytać.
Zainteresować się sąsiadem obok.
Idę do sklepu, czegoś pani nie potrzebuje? Najczęściej usłyszymy, że nie, dziękuję, ja wszystko mam, ale bardzo pani dziękuję. Raz, drugi, piąty.
Aż w końcu pani idzie, to niech pani tam mi coś tego.
I tak się tworzy więzi. To, co pan Dariusz powiedział tutaj, że trzeba mieć zamiłowanie do ruchu, to ja myślę, że trzeba też sobie wypracować zamiłowanie do rozmowy, do zaciekawienia się drugim człowiekiem. I to jest pierwszy krok do tego, żeby otworzyć te drzwi zamknięte.
Tak, myślę, że też mamy parę osób, które wybrały taką samotność i takim samotnym wilkiem są zamkniętym w czterech ścianach. Trochę bym tu winiła też nadmierny rozwój seriali. Bardzo często starsze panie kochają oglądać seriale i na przykład przypominam sobie moją teściową, która była bardzo aktywną osobą. Ona potrafiła usiąść i skończył się jeden serial, poczekaj, potem porozmawiamy, bo teraz leci następny, wiesz, pamiętasz, ja nie jestem fanką seriali, zresztą jestem niecierpliwa zawsze, co tam będzie do końca.
Seriale są takie, że się po 10 odcinkach włączy i tak wiadomo, o co chodzi.
Tak, wiadomo niby, o co chodzi. Ale często są też takie osoby, które stworzyły swój świat. One są zamknięte.
Nie potrzebują?
Nie potrzebują. I potem, jak się człowiek nimi na siłę zainteresuje, to takie osoby potrafią być ciekawymi rozmówcami. Mają swoje spostrzeżenia. Czasem się wydaje, że są nienagadane. To jest takie, jak się z nimi człowiek wda w rozmowę, to przegadują dosłownie. Chciałyby opowiedzieć całe swoje życie nagle. Więc tu jest dobry ten apel twój, żeby interesować się tym sąsiadem obok, żeby nie przechodzić obojętnie, bo my też nigdy nie wiemy, co nas spotka. Karma, ja będę wychodzić z tego założenia, że karma wraca. Jak człowiek jest uprzejmy, miły, serdeczny, to może liczyć na tą życzliwość.
Prawda, myślę, że to jest taka oczywista oczywistość, że młodzi nigdy nie byli starsi. Natomiast starsi już byli młodzi i potrafią lepiej zrozumieć młodych, jak młodzi starszych. Mogą czerpać tylko i wyłącznie z literatury, z opowieści, bo sami tego nie przeżyli, nie doświadczyli, co jest oczywiste.
Ja tutaj jeszcze przekażę jedną myśl, którą pan Włodzimierz powiedział poza anteną, to, że osoby starsze są dla młodych ludzi często
obciążenie.
Przeźroczyste. Niedostrzegane.
Tak, bo robiono nawet takie badania wśród młodych ludzi, że przechodzili przez jakąś ulicę wielkomiejską i mieli opowiedzieć, co widzieli. To opowiadali, że widzieli tam młodą dziewczynę w krótkiej spódniczce, że widzieli tam jakąś reklamę, że widzieli coś. Starszych ludzi w ogóle jakby nie było, a byli. Ich w ogóle nie dostrzegli.
Starsi ludzie mają świadomość tego, że są niedostrzegani.
Trochę tak, bo
trochę tak.
I dlatego się czują niepotrzebni. Bo od czego, po co są? Oni wolniej chodzą, wolniej przechodzą na tych przejściach, irytują kierowców. Ja teraz mówię to z takim trochę tutaj przekorą, ale to tak trochę jest. I do czego oni są potrzebni? Nawet nie zapytam o drogę, bo i tak nie będzie wiedział albo nie będzie zorientowany.
Ale oni są też bardzo ambitni. Nie chcą też prosić o pomoc. I to jest też taki problem, że ten starszy człowiek widzi, że nie będę zawracał głowy.
Bo się nie chce narzucać.
Tak, bo oni mają tyle na głowie, bo mają dzieci,
właśnie,
mają
nie zadzwonię
pracę.
Do córki czy syna, bo im będę przeszkadzał, tak. Bo oni pewnie pracują, są zapracowani, nie? A tak bardzo bym chciała porozmawiać.
Najgorsze jest to, że ja się często łapię jako sen też seniorów, że faktycznie jak rodzice dzwonią, to mogę się przyznać do tego, no mamo, tak jest, ale ja za 5 minut muszę tutaj przygotować audycję, bo przecież wchodzę na antenę za kilka minut, albo mam na przedwczoraj do zrobienia program. I nie jest to wymówka, ale podejrzewam, że po drugim, trzecim takim moim odezwaniu się, to już w rodzicu może się zrodzić coś takiego. No przecież on ma coś do zrobienia na pewno w tym momencie, na wczoraj. Próbuję oczywiście jakoś tam to kompensować w innych dniach, ale mamo, tato, jeśli mnie teraz słyszycie, to ja zdaję sobie z tego sprawę, że pędzę za bardzo. I bije się w piersi, bo to jest...
Zapewniam pana, państwa, że mam po 40 synów, ale jak przyjdą, to ja się naprawdę cieszę i jest taka radość niewymuszona. Po prostu no, jest to taka radość poczucia bycia z nimi i no, są dzieci. To są dzieci.
Ale... I cały czas będą tymi
będą,
dziećmi,
tak,
nie?
Tak.
Ja myślę, że jednak ta stara samotność jest o tyle istotna, że ona ma duże przełożenie, bo o ile ma się rodzinę taką, która no, może nie odzywa się codziennie, ale się odzywa, no, to jest jeszcze pół biedy. Ale jest grupa ludzi, która jest rzeczywiście sama jak palec, dlatego, że albo poumierali bliscy, albo wyprowadzili się, albo są naprawdę tak daleko. I znów, pandemia była takim pewnym momentem, kiedy też dużo badań przeprowadzano. Między innymi Szlachetna Paczka zrobiła takie badania, z których wynika, że u osób starszych, które czują się i są samotne, zwiększa się ryzyko umieralności o 14%. Proszę państwa, to są...
Też nieduże.
Porażające dane. Jak sobie myślę, że też jest tak, że no, jeżeli teraz oczywiście będziemy na to patrzyli, porównując z innymi chorobami, no to samotność jako powód umieralności można porównać, znów państwa będę szokował, z paleniem 15 papierosów dziennie albo nadciśnieniem tętniczym. Jak bardzo to musi oddziaływać na psychikę w tym momencie. No, mówi pani, że są ludzie samowystarczalni, ale ilu jest tych, którzy sobie...
Mamy naturalną potrzebę komunikowania się z drugim człowiekiem.
Tak.
Potrzeby bycia potrzebnym.
Ja mówiłam o jakimś takim swoistym wyborze. Pewno to nie jest jakaś duża grupa, ale zauważam, że jest taka grupa. Bardzo ciężko
tylko
do niej
skutek,
dotrzeć,
Alinka,
bo ona
mi się
jest...
wydaje. To jest skutek bardziej jak przyczyna, że oni się jakby zamknęli, bo zauważyli, że nie potrafią albo nie rozumieją tego świata
to jest
już.
Taki,
się wycofali.
To jest takie przykre, bo ta starość też się wiąże wtedy z takim smutkiem. I to jest jak gdyby takie... zdwojenie.
To jest taka implozja emocjonalna,
tak,
że środka się zapadli i tam tkwią i się boją wyjść, bo
I to jest też
boją
jakiś,
się świata.
Ja myślę, że to jest też taki stan takiej swoistej depresji. do której też jest nam z zewnątrz bardzo ciężko dotrzeć.
Jestem depresja, nawet nie swoista, ale
znaczy,
wręcz
nie zna to lekarstwo. Ja uważam, że to jest taka współobecność, bo tu nie chodzi o klepanie po plecach i nie martw się, będzie dobrze i tak dalej, bo to są takie trywialne i banały.
Jeszcze niekiedy bardziej
ale te banały
współobecność,
czasem...
po prostu bycie z kimś obok.
Ale ten banał czasem taki... Od tego można zacząć i po prostu próbować przetrzeć ten szlak, bo te bariery są czasem bardzo trudne do pokonania. Ale należy próbować.
618-654-654. Jeśli macie Państwo ochotę ustosunkować się do tego, czym mówimy, podzielić własnymi opiniami na temat sytuacji dzisiejszej, osób starszych, oczywiście zapraszamy. Ja przypomnę sobie jeszcze jeden tytuł, to trochę taka reminiscencja z tego, co zbierałem też w materiałach. Pamiętacie Państwo taki film, To nie jest kraj dla starych ludzi?
Tak.
Ja sobie pomyślałem, że na Zachodzie już dawno przerobiono te lekcje, które my teraz przerabiamy. Z jednej strony osłabianie więzi rodzinnych, no bo przecież u nas wydawało się kilkadziesiąt lat temu.
Wielopokoleniowych kiedyś rodzin, dzisiaj już tego nie ma.
Bo żyjemy oddzielnie. Bardzo...
Zatomizowani jesteśmy. Zupełnie każdy jest oddzielnie.
Ale z drugiej strony seniorzy na Zachodzie często świetnie sobie radzą, są bardzo aktywni, korzystają z uroków życia właśnie na emeryturze. To, co dopiero u nas zaczyna tak naprawdę powoli być dobrodziejstwem naszych seniorów.
Ale też mamy seniorów, którzy kochają wyjazdy, kochają cichocinek. Też jakaś grupa, która inaczej żyje, więc trudno powiedzieć tak naprawdę i ocenić, że mamy taką grupę seniorów, którzy potrzebują opieki. Oni też potrafią się indywidualnie grupować, robić swoje wyjazdy towarzyskie, więc my jesteśmy wymieszani wiekowo. Inaczej...
No tak, bo spójrzcie, co to jest bycie seniorem? To jest mieć 60 do 100 lat, taki jest przedział. To jest 40 lat, to już jest ojciec, syn, a nawet czasami może być wnuk w tym pojęciu senior.
Kolejny telefon odbiorę. Halo, halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo miło, kobiecy głos.
Tak, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę, jeśli oczywiście ma Pani ochotę w tym naszym temacie senioralnym, zapraszamy do wszelkich uwag.
Chcę powiedzieć, że czekałam tak długo, żeby Państwu powiedzieć dzień dobry.
Wszyscy dzwoniący
do tej pory po prostu witali się, dobry wieczór. A ja to tak troszeczkę też przekornie, bo nie tylko dlatego, że chciałam być oryginalna, ale dlatego, że właściwie dość niedawno, i to jest tak każdej nocy, dla mnie w nocy zaczyna się dzień. Dlatego, że dzwonię do Państwa, jako być może przedstawicielka pewnej grupy seniorek i seniorów, o której dzisiejszej nocy nie rozmawialiśmy, a mianowicie dotyczy to seniorek, seniorów, którzy poza tym, że właśnie wchodzą w wiek, który w jakiś sposób może wymaga już większej troski o siebie i jakiejś takiej aktywności innej, ale życie tak spowodowało i los tak sprawił, że nie mają możliwości specjalnie zadbać o siebie, tylko przyszło im opiekować się kimś bliskim, czasami żoną, czasami mężem, czasami kimś z rodziny, a ja należę do grupy rodziców opiekunów, którzy będąc seniorkami, seniorami, opiekują się swoimi dorosłymi, niesamodzielnymi dziećmi. I wbrew pozorom nie dzwonię, żeby narzekać, aczkolwiek chciałam tym telefonem zaznaczyć naszą obecność. I to, że dzwonię teraz, to właśnie dlatego, że noc jest czasem dla mnie. Bo ja po położeniu swojej dorosłej córki różnie to bywa. Czasami jest to godzina 22, czasami tak jak dzisiaj 24. Właściwie zaczynam swoją aktywność.
Pani ma teraz czas dla siebie, jak rozumiem, tak?
Tak, który przeznaczam na różne kwestie, bo są to i...
A kiedy Pani odpoczywa, Pani powie?
W międzyczasie.
Aha.
To tak różnie. Czasami się coś trafi w ciągu dnia. Też bardzo szybko i intensywnie zasypiam, więc Czasami 4 godziny wystarczą na taką regenerację i w zasadzie w takim trybie od ponad 40 lat funkcjonuje.
Ma pani świetnie przystosowany organizm w takim razie.
Tak.
Jak lekarz na dyżurze.
Tak.
Ale poruszyła pani rzeczywiście temat bardzo ważny i wielu też z nas, pani mówi o dziecku tutaj, które wymaga opieki, ale wielu z nas, 70-latków, ma jeszcze też rodziców 90-kilkuletnich i tak dalej, którymi też się opiekuje, nie?
Czyli także podwójni seniorzy, można
tak jest. My jesteśmy trochę jak takie sandwicze, że mamy rodziców, którymi się opiekujemy i jeszcze czasami dzieci, którymi się musimy opiekować, a my jesteśmy pomiędzy, prawda? I musimy się albo samo zaopiekować, albo poszukać gdzieś, żeby do wsparcia, prawda? Wsparcia.
Muszę powiedzieć, że ten problem opieki nad rodzicami, którzy są często w bardzo podeszłym wieku, jest to szczególnie trudna sytuacja, dlatego że to jest sytuacja nowa, która pojawia się w naszym bardzo dorosłym życiu.
Tak.
I my właściwie nie jesteśmy do tego mentalnie i fizycznie przygotowani.
Tak, bo żyjemy coraz dłużej, wyjdę pani słowo, ale osobiście mam też 96-letnią mamę, także wiem, o czym pani mówi i o tych wszystkich problemach z tym związanych. Nie
myślałam nigdy o sobie jako o sandwiczu, ale był taki etap 4-letni w moim życiu, kiedy właśnie poza opieką nad dorosłą córką niesamodzielną mieszkałam całe życie ze swoją mamą, która niestety w wieku około 80 lat pojawiła się bardzo szybka i postępująca demencja i te 4 lata to właściwie była taka opieka dwutorowa.
Na 4 ręce właściwie, bo na 2 to za mało było.
Było to bardzo trudne i rzeczywiście jest to problem, na który nie jesteśmy gotowi, a on jest coraz bardziej powszechny. Natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć, że poruszane to były tematy, bo ja słucham państwa od samego początku.
Bardzo nam
to
miło.
Tak jak mówię, czekałam na to dzień dobry.
Tak. Miło nam bardzo.
I chcę powiedzieć, że były i tematy barier poruszane i właśnie tej dbałości i także możliwości w tej chwili dbania o kondycję fizyczną i rzeczywiście tak się dzieje. Natomiast no i w Poznaniu tutaj rzeczywiście te grupy związane z organizacjami pozarządowymi i z radami z radami osiedli rzeczywiście inicjują bardzo dużo projektów i takich ciekawych propozycji. Natomiast ta grupa, w której ja jestem, najczęściej nie może z tego skorzystać. I właśnie też to o tym chciałam powiedzieć i właściwie też chciałam tym problemem zainteresować Miejską Radę Seniorów, dlatego że to jest też taka grupa, która nie upomina się specjalnie o jakieś możliwości, propozycje dla siebie, dlatego że jest to grupa mało mobilna, najczęściej bardzo zmęczona.
A niech pani podpowie może, czy jest, jak pani by widziała, co można zrobić w tej sprawie, bo bardzo chętnie też panią zaprosimy poza anteną pani by tu może dała do siebie numer telefonu.
Jest tutaj numer telefonu.
To może, pan tutaj, pan redaktor widzi numer telefonu, jeżeli można na ten numer zadzwonić do pani, to się skontaktujemy.
Pani Halinka,
ja znam głos.
Tak.
Ja zawsze...
No właśnie, Anka dzwoni.
No właśnie.
Tak.
To ja już wiem, kto dzwoni.
Tak, więc mamy do siebie w razie tego kontakt, ale co chciałabym powiedzieć, bo to są może takie drobiazgi, bo w ogóle generalnie bardzo ważne są gesty. Mówiliśmy o tym ustępowaniu miejsca w środkach miejskiej komunikacji. Ja też od pewnego czasu, ponieważ nie farbuję włosów, doświadczam tego i rzeczywiście czasami jestem zaskoczona.
Ale działa.
I to chyba widać na mojej twarzy, że o, to dla mnie i też się czasami kryguję w tej sytuacji. Ale też bardzo często podróżuję z córką, więc jakby mamy to miejsce dla siebie w tramwaju czy w autobusie i też właśnie chciałam podkreślić, że poznańska komunikacja stała się bardzo przyjazna. I mnie na przykład bardzo w tej chwili dobrze podróżuje się.
Widzi pani różnicę.
Żeby ludzie jeszcze byli przyjaźni, a pewnie są, tak jak pani mówi, to już w ogóle mamy komfort.
Ale chciałabym powiedzieć właśnie o tych gestach, bo zdarzyło się nam tutaj w bloku, w którym mieszkam, takie nieszczęście, że samotny pan, który zresztą też senior, zmarł i 2 tygodnie nikt o tym nie wiedział, więc to pukanie do drzwi obserwowanie i taka uważność w nas to naprawdę jest bardzo ważna kwestia. Mhm. I myślę sobie, że pandemia i te wszystkie lockdowny, które były, one spowodowały, że troszkę tą taką uważność na drugiego człowieka straciliśmy i trzeba by po prostu zacząć ją przywracać.
Bardzo ważna sprawa. Bardzo pani dziękuję za to.
Ja bym chciał jedną ważną jeszcze rzecz powiedzieć, bo wyłapałem coś, co pani powiedziała. Może trochę to umknęło, bo pani przeszła do problemu, ale prawda jest taka, że jesteście grupą, która wbrew różnym opiniom najmniej narzeka. Mhm. I to, co pani powiedziała, nie zadzwoniłam po to, żeby narzekać. I ja wiem, bo też w naszej radiowej rodzinie był taki przypadek i osoba, która sprawowała taką opiekę i na przykład o 4:00 nad ranem nie spała, bo akurat no, to nie było tak, że tak jak u pani, że córka położyła się spać, tylko no, ta pora była kompletnie przestawiona, a musiała funkcjonować u nas w radiu. I ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek narzekała.
Jesteście
po prostu w trybie.
To jest taka grupa osób, która faktycznie nie narzeka i która cieszy się każdym dobrodziejstwem i każdą
się
chwilą.
Cieszyć, prawda?
Tak, potrafi się.
Duży, ludzie, którzy mają wszystko i nie doświadczają cierpienia, czy nie doświadczają jakiegoś wysiłku, trudu, nie potrafią tego docenić. I każda najmniejsza rzecz powoduje u nich od razu wielkie załamanie, prawda?
Tak, to prawda. Natomiast ja też jeszcze tylko dwie kwestie. Teraz się tak właśnie zastanawiam, o której najpierw powiedzieć, bo być może właśnie skoro mówimy o tym nienarzekaniu i tak cieszeniu się chwilą drobiazgami, to też chciałam powiedzieć, bo to jest dla mnie bardzo ważna sprawa, że od ponad 2 lat w Poznaniu funkcjonuje taki projekt społeczny. To jest taka inicjatywa Fundacji Tak Pełnosprawni z Poznania, która organizuje oddechy dla mam.
Tak.
I to muszę powiedzieć, że mam szczęście brać w nich udział, chociaż nie za każdym razem, dlatego że po prostu życie funduje nam różne niespodzianki i nie zawsze mogę zabezpieczyć opiekę nad córką, żeby móc w tym uczestniczyć, ale jest to dla mnie przygoda, są to chwile wzruszenia i żeby powiedzieć, o czym rozmawiamy w ogóle w tych oddechach, to są spotkania 2 razy w miesiącu dla około 30 kobiet, no podobno panowie boleją, ojcowie boleją, że się taka inicjatywa nie pojawiła dla panów, no ale tak się złożyło, że nasza grupa jest właśnie sfeminizowana, może dlatego, że też więcej kobiet tą opiekę nad dziećmi świadczy, tak, i też często nie są to osoby aktywne zawodowo i nie były aktywne zawodowo, bo na przykład całe życie opiekowały się tym swoim
dzieckiem. Bo to jest taki zawód tak naprawdę na 24 godziny.
Zawód matka opiekunka. Ale chcę powiedzieć, że te spotkania są 2 razy w miesiącu. Bierze w nich udział około 30 kobiet z Poznania i z powiatu poznańskiego. I to są i wyjścia do kawiarni, i do kina, i to są różnego rodzaju warsztaty rynkodzielnicze, ale również takie szaleństwa jak wyjazd na Poland Rock. I myśmy właśnie w miniony piątek, 1 sierpnia, były cały dzień w Czaplinku. Organizacja, w której działam jako wolontariuszka na co dzień, zorganizowała dla części tych dorosłych dzieci, które no nie miały w tym momencie zagwarantowanej opieki przez rodzinę przez sąsiadów czasami, zorganizowaliśmy opiekę, więc był możliwy całodzienny wyjazd właśnie do Czaplinka. Wzięcie takiego głębokiego oddechu, takiego dynamicznego i myślę niecodziennego. I to daje nam też taką siłę i radość.
Wraca pani z dodatkową energią pewnie po czymś takim do tej trudnej, codziennej.
To jest w ogóle kobieta energetyczna i z taką energią.
A jeszcze drugi temat pani miała tam też.
No właśnie.
Jeszcze pan druga sprawa. Dobrze, to chciałam powiedzieć z kolei o pewnej trudności, która dotyczy nie tylko naszej grupy, ale myślę, że w ogóle seniorek i seniorów i być może to się wyda takie prozaiczne, ale to jest wielki problem. Jeśli mówimy o tej pomocy sąsiedzkiej, o tych gestach, to ja muszę powiedzieć, że dla mnie, ale też dla wielu starszych osób, które znam, problemem jest wynoszenie śmieci. Dlatego, że śmieci wynosi się najczęściej jednak wieczorem, Są one różne. W okresie letnim to są też takie odpady naturalne związane z owocami, warzywami i tego nie można trzymać w domu. Trzeba to po prostu...
Bio tak zwane. Bio.
Bio, tak. I muszę powiedzieć, że wychodzenie wieczorne to jest dla mnie też osobiście jakaś trudność, bo w tym czasie jeszcze najczęściej moja córka nie śpi, więc muszę ją po prostu zostawić samą i wyjść, a miałam przygody z dzikami, na przykład przy tutaj, gdzie mieszkam, była taka sytuacja bardzo groźna, więc naprawdę różne sytuacje się pojawiają w tak prozaicznej
czynności.
I tak myślę sobie, że na przykład zapukanie do sąsiadki, sąsiada, które z różnych powodów mogą mieć ten kłopot, to byłby bardzo miły gest, bo samemu się śmieci wynosi i można by ten worek po prostu
przy okazji zabrać.
Tak. I przy tym wszystkim, skoro mówimy o odpadach, to chcę powiedzieć, że ogromna trudność to jest wywożenie wszelkich większych gabarytów, jakichś rzeczy niepotrzebnych, bo te gratowozy, one wcale nie jeżdżą po całym Poznaniu, a największą trudnością, i tutaj rozmawiam z sąsiadami, bo mam takie dość dobre relacje, wielkim problemem jest teraz ta kwestia niewyrzucania tekstyliów i tego typu odpadów. Naprawdę proszę mi wierzyć, że ludzie o tym głośno mówią, bardzo narzekają i dotyczy to wszystkich kategorii wiekowych, ale dla osób starszych jeżdżenie nawet z reklamówką szmatek, czy powiedzmy sobie jakichś ubrań, czy ręczników zużytych, dlatego że to naprawdę nie zawsze jest odzież. To są czasami odpady wręcz, powiedziałabym, tekstylne. I to jest wielka trudność. I tutaj, jak zostałam zapytana o jakieś pomysły, no to myślę sobie, że miasto Poznań powinno o tym po prostu pomyśleć. Co
Pani
zrobić?
Aniu, ale prawda jest też taka, że osoby starsze są najbardziej karne, najbardziej poddają się wszelkiego rodzaju...
Zdyscyplinowane są,
I może młodym ludziom nie chce się tak naprawdę i gdzieś tam wrzucą te tekstylia pod śmieci, inne zakombinują, a osoby właśnie starsze, te, które mają na myśli, każe przepis. I
to
jest przekleństwo i błogosławieństwo jednocześnie.
U nas w ostatnim czasie pojawiły się na niektórych balkonach worki, których przedtem nie było. I już wiem od swojej sąsiadki Danuty, że ona tam zbiera właśnie te odpady tekstylne.
Ale bardzo dzięki za takie zauważenie tego zjawiska, o tej uważności pani mówiła, ale sama pani jest przykładem tej uważności i słuchają nas nie tylko mieszkańcy Poznania, ale i całej Wielkopolski. I ten pomysł, o którym pani mówiła, o tym oddechach, o tym wytchnieniowej takiej...
Opieka wytchnieniowa.
Też może być odpowiedzią dla mniejszych gmin,
no,
środowisk,
jakąś
prawda?
Inspiracją.
Właśnie, bardzo dzięki, bo tu trudno cokolwiek dodać do tego pani by powiedzieć.
No tak. Znaczy właściwie powiedziałam to, co chciałam, ale chcę też państwu bardzo podziękować za ten temat. Szkoda, że jest w środku nocy, bo jednak takich osób nieśpiących lub cierpiących na bezsenność jednak jest mniejszość.
Pani Aniu, jest mniejszość, ale proszę mi wierzyć, jest wśród seniorów szczególnie mimo wszystko sporo osób. Zresztą bezsenność jest też chorobą cywilizacyjną.
Jeśli pani pozwoli, to myślę do pani może, bo w tym roku nie mamy tego w naszym planie pracy, ale na przyszły rok weźmiemy taki temat właśnie tych opiekujących się osobami z niepełnosprawnością, bo to jest naprawdę ważny temat.
Jesteście najmniej głośną grupą.
I się zajmiemy tym, obiecuję to pani tutaj.
Chcę powiedzieć, że jesteśmy razem w Radzie Rodziny, także również tam się spotykamy.
Super.
Super. I myślę sobie, że naprawdę możemy do tych kilku tematów powrócić.
Super.
I one będą miały rzeczywisty wpływ i będą miały wpływ na poprawę sytuacji.
Ja pani nie kojarzę, co prawda, grupy. Ale proszę, że tak powiem, rzucić mi się na oczy, jak będziemy się widzieć, to się umówimy wtedy tak.
Na Facebooku.
Pani Aniu, to ja jeszcze na koniec powiem jedną rzecz. Jeżeli pani ma właśnie rytm, że po północy pani dopiero rozpoczyna życie, to jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku w nocy do właściwie piątku. dziecko w nocy, proszę nas słuchać, proszę do nas dzwonić, proszę swoim jednak mimo wszystko unikatowym spojrzeniem się dzielić w innych tematach.
Bardzo
także.
Celnie,
dlatego, że pani ma zupełnie inne spojrzenie.
Bardzo uważna pani przede wszystkim jest.
I to jest
Korzystam z tego, bo nie jestem zafiksowana na jeden obszar, więc mogę powiedzieć, że właściwie mogę na każdy temat rozmawiać.
Bo z pani obszaru można tak naprawdę na bardzo wiele tematów wyjść. Choćby temat, nie wiem, wrażliwości społecznej, gdybyśmy takowy chcieli poruszyć.
I kobiecą radość.
A właśnie.
Do wszystkiego dobrego państwu.
Ile optymizmu z tego głosu, prawda?
Do zobaczenia w realu.
Do zobaczenia.
Pozdrawiamy serdecznie.
Dobrej nocy, dobrego odpoczynku.
Dobrej nocy albo dobrego dnia.
Tak jest. No to tak, ten mieliśmy teraz dłuższy, proszę państwa, taki set wielu tematów. Trochę to trzeba sobie ułożyć w głowie. Myślę, że jeszcze jeden temat, który na pewno chciałbym poruszyć, to za moment. Myślałem, że po tym, co pani powiedziała, że będzie jeszcze inną grupą. To ważne, że ta grupa zadzwoniła w osobie pani Ani, ale o tym za chwileczkę, o grupie, której chciałbym jeszcze porozmawiać. Jeszcze szczególna grupa seniorów.
Thank you. Wczesne rozmowy.
No potem sobie... Troszeczkę już zajawiłem grupę, o której chciałbym mówić naszym gościom w studiu, Halina Owsian, Włodzimierz Kałek, i pytam o aktywnych seniorów, tych, którzy jeszcze nie schodzą z okrętu, którzy cały czas są na pokładzie aktywności zawodowej. Nie myślę o takim dorabianiu, tylko po prostu funkcjonują albo trochę są częściowo na emeryturze, częściowo pracują. Jak wygląda dzisiaj, nie wiem, czy w Miejskiej Radzie Seniorów jest jakaś sekcja, która się zajmuje seniorami aktywnymi, nie tylko w życiu hobbystycznym, tylko w tym zawodowym. Czy to jest tak, że więcej jest wypychania seniorów na emeryturę, idź już, zostaw młodszym miejsce, czy raczej doceniania, bądź z nami, bo co my sobie, jak my sobie bez ciebie poradzimy, jak będziemy funkcjonowali bez twojego doświadczenia, wiedzy, charakteru? Czy to się zaczyna zmieniać, bo był kiedyś taki moment, że raczej senior nie był
pozbywano
najbardziej...
się seniorów.
Tak, tak mi się wydaje. Czy
ja myślę, że każdy inaczej. Mądry pracodawca będzie korzystał z doświadczenia i to bardzo różnie, bo to jest kapitał ludzki, to jest taki kapitał w tych seniorach, bo jest właśnie i doświadczenie, i wiedza, i pewien dystans, i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, bo to doświadczenie już nauczyło tego człowieka. Jeżeli tak mówię, że był ktoś nauczycielem przez całe życie i idzie w środę na emeryturę, to on w czwartek nie traci swoich kompetencji. Mhm. On dalej jest osobą, która może być, słowo wykorzystane jest dwuznaczne tutaj, ale może być zatrudniona, czy sama może gdzieś udzielać korepetycji i tak dalej. Że to będzie prawnik, no,
lekarz, zawodach, lekarz nigdy tak dalej, nie odchodzi tak na emeryturę praktycznie.
To musi wynikać ze środka człowieka.
Lekarz to jest jeden z zawodów, który jeszcze ma, mówiąc kolokwialnie, branie, dlatego tak, że tak. Często właśnie spotykam seniorów, którzy zalepiają dziury w naszym systemie zdrowotnym. Tam, gdzie brakuje specjalistów, no to senior jeszcze udźwignie, no, ale co do zasady jest poprawa, to jest tak, że wreszcie senior jest kimś, kto jest doceniony jako ten, kto jest już, ma taką wiedzę. Oczywiście no, są pewnie branże, w których postęp tak galopuje, że być może jest jakaś pokoleniowa wymiana, ale
no może
myślę, branży, o takiej średniej.
Tam nie wiem, czy IT, czy jakiś, to może niekoniecznie, ale w tych tradycyjnych zawodach to na pewno jest potrzeba aktywności seniorów, chociaż sam tu może słowo aktywność bardziej pracuje, bo niekoniecznie trzeba zarabiać, bo tak jak w moim przypadku, no to wszystko, co robię teraz na emeryturze, jest pracą społeczną i wcale nie czuję się wykorzystany, wręcz odwrotnie, czuję się, że mam tyle zasobów jeszcze energetycznych, doświadczenia i bardzo chętnie się tym podzielę i tam, gdzie mogę coś dobrego zrobić, to robię, daje mi to satysfakcję, prawda? I
no bo potrzeba samorealizacji. Przecież tak. Się nie zmniejsza z tym, że no, ma się 65 oczywiście. Czy 60 lat w przypadku kobiet.
Ludzi jest mnóstwo.
Dziękuję, już nie chcę się realizować.
No tak, takich ludzi jest mnóstwo. To? Chyba, że ktoś podejmie taką decyzję, dziękuję, nie chcę się samorealizować. Nie wiem, czy wtedy się powinien nim zająć specjalista, czy też niekoniecznie. To jest jego wybór, prawda? Ale jeżeli ja mam wybór i wiem, że samorealizacja, tak jak tutaj pan redaktor powiedział o tym, że człowiek, kiedy traci aktywność, kiedy traci komunikowanie się z innymi ludźmi, to tak jakby powoli odchodził, albo i szybciej odchodził, no to jest tym bardziej dowód, że ruch, nie tylko ruch ten fizyczny, ale ta...
Ferment
tak, jakikolwiek. Tak, a każdy ferment jest twórczy.
Zresztą swoją drogą nawet wypisałem sobie całą serię zajęć takich aktywizujących umysł, które są prowadzone przez instytucje. Mm-hmm. I tylko ze strony Centrum Inicjatyw Senioralnych zobaczyłem kilkanaście adresów, które realizują różnego rodzaju zajęcia, które mają, no nie wiem, wymienię choćby Bibliotekę Raczyńskiej, która ma takie projekty w ramach Pamiętaj o czwartku, czyli ćwiczenia mięśni mózgu poprzez zabawy słowem, kreatywne ćwiczenia. I nie chodzi o takie zabawy dla dzieci, tylko takie rzeczywiste,
tak.
Poważne i zadania logiczne. To wszystko się kończy pewną relaksacją. To też jest umiejętność, którą trzeba nabyć. I myślę, że to jest dowód na to, że jednak zmienia się trochę postrzeganie tego, jak wygląda aktywność po przejściu na emeryturę, że to wręcz nie może być taka cezura, która tak bardzo wiele zmienia w życiu, może oprócz godzin pracy.
Niektórzy tak wyczekują tej daty przejścia na emeryturę i kompletnie nie mogą usiedzieć w domu 5 minut.
Już po przejściu.
Tak, po przejściu. Są osoby, które zajmują się, realizują się w innej dziedzinie, uprawiają ogródki i tam się realizują.
Bo potem jest ja chcę, a nie ja muszę. To jest zupełnie inne
tak,
spojrzenie.
Tak.
Inne.
Ale myślę, że coraz częściej są doceniani jako pracownicy. Na przykład brakuje księgowych dobrych. I
stara dobra szkoła.
Tak, to samo chciałem powiedzieć właśnie.
Więc są pewne zawody, gdzie wydawałoby się, że ktoś nas zastąpi, że są maszyny, są programy, a jednak nie. Ale też to jest fajne, że my możemy wrócić do takiej pracy. Ja na przykład powiem, że ja sobie nie wyobrażam siedzieć w domu. Jakbym miała siedzieć, to będzie to dla mnie największą karą i podejrzewam, że też bym popadła w jakąś taką... Mam co robić, bo mam piękny ogród, w którym się też realizuję, ale jednak przebywanie wśród ludzi to daje taką też szansę ciągłego takiego bycia w takich dobrych relacjach, takiego samorozwoju. Czek nie zamyka się, mimo że ma tą rodzinę, ale też nie obarcza tą swoją
Czyli
osobą.
Wracamy do tego, o czym mówiliśmy też, tak. Trochę, takiej niechęci do tego, żeby się swoją osobą narzucać.
Tak, tak.
Potem występuje też rezygnacja czasami tych samotnych ludzi, o których mówimy, nie? Bo my mamy te możliwości bycia wśród ludzi z ludźmi, ale przecież jest cała grupa, wielka grupa tych starszych ludzi, tych osamotnionych, którzy rezygnują w ogóle, nawet nie próbują podejmować wysiłku, bo z góry zakładają, że nie potrafią, że już je potracili, że nie wiedzą jak zacząć, że nie wiedzą co z tym zrobić, co zrobić ze swoją samotnością.
A może jest coś takiego jak takie uklepane, stereotypowe przeświadczenie, że jak jestem osobą starszą, to już z automatu jest ten margines społeczny odsunięty.
Myślę, że trochę tak.
Znaczy, pewnie i tak, ale to jest też taki wybór. Ja powiem na przykładzie klubu seniora. Kluby seniora działające przy radach osiedli czy w radach osiedli powinny skupiać się na swoim terytorium i zapraszać...
Na fyrtlu swoim.
Ponieważ u mnie ta aktywność senioralna na moim terenie była taka znikoma. Klub kiedyś liczył tam 30 parę osób, wymierali, wracali następni. Ja stwierdziłam, że my nie możemy się kierować adresem zamieszkania. Jeżeli ty chcesz być w tej grupie, to nawet jak jesteś sąsiadką z Piątkowa, przychodź do nas, siedź z nami.
Jak ci tu dobrze.
Jak ci jest
Może
tu dobrze.
Może nawet ten ruch i to, że tak, przekroczysz swój kryterium, będzie wręcz błogosławieństwo.
Tak, no bo nawet będą się gdzieś tam trochę przemieszczać, odwiedzać, nawiązywać te relacje dalej. Więc to takie wszystko jest, to zależy też od charakteru osoby. No nie da się nikogo na siłę przymusić do jakiejś tam aktywności, ale uważam, że jak się wyciągnie taką osobę ze środowiska i jej się powie, no to weź jeszcze tą koleżankę tam, albo tą sąsiadkę. To się tak zaczyna nam...
Na potwierdzenie tych słów wrócę na moment do tego domu pomocy społecznej, gdzie pytam panie, dlaczego wy się nie odwiedzacie tutaj? Przecież każdy, a co ja tam pójdę do niej? A dlaczego ja mam do niej tam iść, jak ona do mnie nie przyjdzie i tak dalej? Ale zaczęło się
to
właśnie...
Wszystko na poziomie jednego piętra.
Tak, dokładnie.
Tak się dzieje.
Dokładnie. I wystarczy, że jedna pójdzie, a udało mi się takie porobić i to działa. To teraz już same sobie wzajemnie gazety pożyczają, czy tam sobie podrzucają i się zaprzyjaźniły, czy zapoznały.
To wejdźmy już w ten temat, skoro pan go wywołał. Dom pomocy społecznej. To też pan powiedział poza anteną, że kojarzył się z takim miejscem...
Takim drewnianym talerzem trochę.
To jest taka groźba była. No to skończysz w domu pomocy społecznej. Czy... no? To nadal nie jest miejsce, w którym pewnie gdybyśmy mieli wybór, to chcielibyśmy się znaleźć, mając do wyboru kochającą rodzinę, czy funkcjonowanie wśród bliskich. Ale czy to już są inne domy pomocy społecznej?
Zupełnie. I mogę z ręką na sercu powiedzieć, bo tu moje doświadczenie zawodowe z kolei mi pozwala na to, że przez 45 lat, kiedy widziałem domy 45 lat temu, a teraz, gdzie nawet też mam okazję tam i uczestniczyć w tych działaniach, to to już jest zupełnie inne spojrzenie, zupełnie inny dom. To jest naprawdę dom, zaczyna być, chociaż nic nie zastąpi tak naprawdę, no nie bądźmy hipokrytami, swojego własnego domu, chociażby był najmniejszy, on jest jakiś taki bardziej, mówiąc po poznańsku, gemytliś tutaj. A tutaj to jest tak trochę jednak ta przestrzeń wspólna, trochę inaczej jest, ale to jest dom, to nie jest szpital. Ludzie często mylą dom pomocy, że tylko w jedną stronę to jest droga. W domu pomocy ludzie sprawni intelektualnie, sprawni fizycznie, odpowiedzialni za siebie, mogą wychodzić z niego, kiedy chcą, muszą tylko, tak jak ze swojego własnego domu, muszą tylko oczywiście zgłosić, że wychodzą. Widziałem w Holandii, tak, że była taka bramka i trzeba byłoby stukać datę obecną. Osoby, które potrafiły to zrobić, bramka się otwierała, tak, mogły
czyli
wychodzić.
Czyli taki test jednocześnie.
Taki test, tak jest, że jeżeli ktoś potrafił, to się...
Nie chcę powiedzieć na demencję, tak, ale na ogólną sprawność.
Tak, dokładnie. Chodzi o tą sprawność potem w tej przestrzeni publicznej, to jest oddzielny temat, następne dwie godziny nam pewnie zajęło.
Tak, właśnie boję się, że tych tematów mamy tyle, że
ale
naprawdę
dom pomocy dzisiaj to jest przede wszystkim, to są tam więzi, to są tam...
zorganizowanie tego czasu.
Tak, i różnego rodzaju usprawnienia i rehabilitacja.
Podłączenie do prądu takiego społecznego.
Tak, dokładnie tak. I tego nie ma człowiek we własnym domu. I zdarza się tak, że ludzie tęsknią za swoim własnym domem. I zdarzało się w mojej zawodowej pracy też, że ludzie chcieli bardzo wrócić do domu. Z domu pomocy społecznej wyjść. We wszystkich znanych przypadkach wracali z powrotem, bo im się wydawało, że jednak
że
w domu
lepiej.
Było lepiej, ale jak byli chwilę w domu pomocy i mieli tych atrakcji trochę więcej, trochę się więcej działo i wrócili do tej swojej samotni, mimo że najkochańszej, najbardziej swojej, to jednak brakowało im czegoś. I nie, to jednak wrócę do tego domu pomocy, nie? To jest taki jakby sygnał, że to dzisiaj poszło w dobrą stronę.
Przełamujemy rzeczywiście jakiś stereotyp. No, użyję z tego słowa, bo mówmy tak, jak ludzie to postrzegają, umieralni.
Nie, te czasy minęły. Te czasy minęły. Zresztą te osoby są tak fajnie zaopiekowane.
Zmienił się personel też pewnie. W sensie
tak,
bardziej
oczywiście mówimy o personelu, tak, który naprawdę jest już na takim poziomie, że no, tam są też określone wymagania. To nie są ludzie z przypadku. No i jednak to zapewnienie też tego czasu, tak? Że nie chcesz, nie musisz uczestniczyć w zajęciach, ale masz tą możliwość. Tam jest szereg wydarzeń,
bogactwo
też kultura. Tak, ta oferta.
Wyjazdy na zewnątrz.
Kulturalne, czy No w ogóle to jest zupełnie inne życie. I myślę, że tak jak się kiedyś straszyło tym, że Boże, co ja na starość zrobię, zamkną mnie w takim domu, dzisiaj w takim domu naprawdę jest komfort.
Tak, ale mówimy o tym optymalnym, tym, żeby trochę dziegdziu dodać, że ciągle jeszcze tam personel jest może nie najlepiej też opłacany i dlatego tak trudno zdobyć fachowców, ale wystarczy czasami, nie trzeba być fachowcem, ale trzeba wiedzieć, że pracuje się z osobą zależną i czasami te osoby się skarżą gdzieś tak w tych domach pomocy, że są traktowane trochę na zasadzie, że po imieniu do nich personel mówi, no, mogą być po imieniu, ale wzajemna musi być tutaj zgoda. Jak między ludźmi, prawda?
Człowiek.
Czy to powiedzmy, no są takie, ale to się dużo zmienia. Jak ja porównam to sprzed 40 lat, a dzisiaj to jest naprawdę 5 gwiazdek i jedna gwiazdka wtedy, a teraz 5 gwiazdek jest, na pewno.
No czasy się zmieniają.
Tak. Ale nie są to oczywiście wakacje all inclusive. Też
no
tak,
ale
nie...
jeszcze trochę.
Ale i tak jest super, a poza tym jest też pewien taki program, on się dosyć mocno rozwija, że pojawiają się wolontariusze, młodzież. I to jest bardzo istotne, bo łączymy pokolenia. I dzięki temu też wydaje się, że te relacje będą bardziej sprzyjające. One będą też uczyć tej empatii, tego zrozumienia, że ty też kiedyś będziesz stary.
My to zrobiliśmy jako Miejska Rada Seniorów, bo mamy swoją przedstawicielkę stałą od nas, radna, w Młodzieżowej Radzie Miasta, która stale uczestniczy w posiedzeniach Młodzieżowej Rady Miasta. I my na swoje posiedzenia zapraszamy przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta i żeby to przeciwdziałanie ageizmowi takie jest realne. To nie jest, żeby ma być ładnie, tylko uczymy się siebie nawzajem. Znaczy, to jest ta synergia.
Ja jestem bardzo zadowolona z samej organizacji w mieście, jak my podchodzimy do seniorów. Jesteśmy naprawdę jednym z przodujących miast i takich wzorcowych, które tak bardzo dużo robi dla seniorów. Czasem seniorzy nie wiedzą nawet o tej ofercie.
No, i to jest też o tym małym procencie seniorów, który choćby korzysta z
tej karty. Ale naprawdę raz, że jesteśmy wpisani do tego miasta przyjaznego seniorom. Ciągle jesteśmy takim liderem, jak gdybyśmy, nasze to miasto ma takie ambicje wyprzedzania pewnych rzeczy. Nie znajdziemy na obrzeżach pewno takiej oferty w województwie, w tych mniejszych miastach. Może byśmy kiedyś się tutaj też połączyli.
Też trzeba powiedzieć tu o władzach miasta. Ja nie ma absolutnie we mnie żadnej wazeliny, bo nie ma takiej potrzeby, że prezydent, mówimy teraz też o wiceprezydencie Solarskim, który jest odpowiedzialny, podlega. My mamy co miesiąc jako prezydium Miejskiej Rady przychodzimy do niego i mówimy o bieżących rzeczach. Także to jest naprawdę, to się dzieje. To nie tak, żeby napisać sprawozdanie.
Tak, ta polityka senioralna jest
skutecznie realizowana.
Nie mogłoby być inaczej przy tych statystykach, które państwo zacytowaliście, bo nie może być tak, że się 1/4 mieszkańców miasta lekceważy i nie dostrzega, bo mówiliśmy 150 tysiącach.
To już jest prawie jedna trzecia.
A przychodzą nowi cały czas na wodzu. I to będzie jak fontannie. To będzie taki
prawie 1/3, już nie 1/4 będzie. Tak. Zaraz będzie 1/3.
W Świętokrzyskim już czytałem statystykę, że już jest 30% osób powyżej 60 roku życia. Tak. A w Poznaniu mamy 25, pewnie na wioskach niektórych też tak wygląda.
Może okazać się, że za chwilę będzie to jeden z dwóch głównych tematów społecznych, które tak naprawdę powinny być.
Tak, my musimy się na to przygotowywać z racji tego, że ta dzietność nam spada. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się.
Ale wzrasta też średnia wieku, więc być może też ten dobrostan seniorów także jest coraz...
Na pewno żyje nam się lepiej i spokojniej, oby nas tylko złe czasy nie spotkały, bo na pewno to jest duży komfort, nie mamy wojny,
Mieliśmy 2 lata pandemii, myślę, że to dla seniorów to już nie jest czas, żebym otwierał teraz ten temat, ale to był okropny czas, zwłaszcza dla seniorów, jeszcze bardziej osamotnionych, jeszcze bardziej pozbawionych.
To był taki okres depresyjny bardzo dla wszystkich.
Wychodzimy z tego, ale
i opieka społeczna, nawet zdrowotna, ograniczenie dostępu, wzrost umieralności, przecież te statystyki straszliwie w tamtym okresie poszybowały w górę. Trochę się, tak jak pan powiedział, podnosimy z tego, ale to jest takie przypomnienie, jak może nagle się sytuacja zupełnie zmienić. I wtedy to seniorzy byli tym takim najbardziej, chyba mam wrażenie, poszkodowanym ogniwem w tym wszystkim.
Ale my sobie umiemy radzić, jesteśmy bardziej odporni, to co tu pani Anka chyba mówiła właśnie o tym, że jesteśmy bardziej odporni, bo doświadczeni bardziej przez życie. Młody człowiek każdą niedoskonałość jakoś przeżywa i załamuje się tym. A my jednak potrafimy i nie damy się.
To tak jak pokolenie drugowojenne, które przeżyło drugą wojnę, to okazało się najbardziej trwałe, chyba najbardziej długowieczne.
Najbardziej długowieczne, zdecydowanie.
Proszę państwa, to jest w takim razie takie podsumowanie dzisiaj. Kończymy nasze spotkanie. Mam połowę wykorzystanych tematów. Jestem przerażony, bo w zasadzie mógłbym o seniorach jeszcze drugą... Też i pozytywne, i negatywne rzeczy, które mi się zgromadziły. Choćby kwestie tego, jak wygląda dzisiaj oszukiwanie seniorów.
To jest osobny temat.
Albo to jest sytuacja materialna seniorów. Tak. Ubóstwo. Też. Proszę państwa, myślę, że jeszcze nie jedną noc na tych tematach spędzimy. Dziś bardzo dziękuję. Byli dzisiaj z nami Halina Owsianna, Włodzimierz Kałek z Miejskiej Rady Seniorów. Program realizował Paweł Kretkowski, Łukasz Kaźmierczak. Do godziny 2:00 towarzyszyliśmy państwu, a za tydzień kolejne nocne rozmowy. Joanna Dywina, Łukasz Kaźmierczak, także Wanda Wasilewska do naszego grona dołączyła. Jesteśmy z państwem co najmniej do końca wakacji.